Był jednym z pierwszych 6 żołnierzy Gromu, zespołu bojowego Grom. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca tej jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie, będzie dzisiaj moim i Państwa gościem. Opowie o kulisach powstania Gromu, a także skomentuje to, co dzieje się nad polskim niebem. Jeszcze nie opadł kurz po znalezieniu rosyjskiej rakiety, która prawie pół roku przeleżała sobie pod Bydgoszczą, przez nikogo niepokojona, a tu kilka dni temu do Polski wlatuje balon lub balony z Białorusi. I też po przeleceniu pół Polski słuch o nich ginie. Na domiar złego nad Okęciem pojawia się niezidentyfikowany dron wielkości szybowca. Wcześniej dron pojawił się nad lotniskiem w Pyrzowicach. Wszystko to oczywiście przy pewnych i hucznych zapowiedziach ministra Błaszczaka o tym, że polskie niebo jest bezpieczne. Minister oskarża dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych generała Piotrowskiego o to, że ten o rakiecie nie poinformował ministra. Z kolei pierwszy żołnierz w Polsce, generał Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, mówił, że o incydencie poinformował swoich zwierzchników. Kto kłamie? W drugiej części programu naszym gościem będzie dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Zapytam go o to, o co was pytamy w naszej sondzie w mediach społecznościowych. Czy polskie niebo jest bezpieczne? A za chwilę zobaczycie, co robiliśmy niedawno na strzelnicy. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Co Jezus mówi o posiadaniu broni? Sprawdźmy. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 35 werset. I rzekł do nich: gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? Oni rzekli: niczego. On zaś rzekł do nich: lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie. Podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Wejdź na naszego YouTube'a, streamujemy codziennie o 13:00, zostaw nam follow.
Dla mnie to jest niepojęte, to jest nieprawdopodobne i osoba, która podjęła taką decyzję na zbity pysk przed nią, przepraszam, nie będę tutaj delikatny w tym, co wypowiadam. Wtedy, kiedy mogłyby zginąć ludzie, no to wtedy byśmy się obudzili.
Jakie są nastroje po tym zrzuceniu winy na żołnierza, po takim oskarżeniu ministra Błaszczaka? Jak się żołnierze czują?
Jak każdy żołnierz, no nie lubi dostawać za niewinność.
Czy po tych wydarzeniach minister Błaszczak powinien zostać zdymisjonowany?
Bezwzględnie dla ministra Błaszczaka nie powinno być miejsca w rządzie za takie działania. Politycy to są dranie i to mówię o wszystkim. To politycy kreują wojnę. Żołnierz jest tak naprawdę kierowany na wojnę. Nie znam większych pacyfistów na świecie niż żołnierze. My indywidualnie byliśmy dobrze wyszkoleni. Zanim przyszedłem do Gromu, byłem bardzo dobrym strzelcem. Startowałem w zawodach strzeleckich i tak dalej. Ustawiają mnie na 5 metrów do tarczy. Ja mówię: Boże, kochany, tak pomyślałem sobie. No, z czym... Oni nie wiedzą, z kim grają. Ja tu taki mistrz, a oni mnie na 5 metrów ustawiają, jak ja strzelałem z 25 i trafiałem do takiego celu, jak jest na tarczy. I co się okazało? Ja nie umiem strzelać.
Jest z nami pan podpułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca jednostki specjalnej Grom. Witam pana pułkownika bardzo serdecznie.
Cześć, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry panie.
Panie pułkowniku, spotykamy się w momencie, gdy w Polsce mieliśmy kilka incydentów, powiedzmy, lotniczych. Najpierw odnaleziono szczątki rakiety H-55, to było tam 22 kwietnia, wystrzelona 4 miesiące wcześniej w grudniu, potem balon czy kilka balonów, to też są różne doniesienia z Białorusi, wleciał nad Polskę, kontakt radarowy stracony gdzieś dopiero na początku wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jak pan ocenia teraz dron na Okęciu? Jak pan ocenia te wszystkie wydarzenia i reakcje polskiego wojska czy polskiego państwa na te incydenty?
No nie tylko drony na Okęciu, w Katowicach zanotowano incydenty. Jasne. Wie pan co, ja jestem trochę, szczerze mówiąc, i działaniem, przede wszystkim działaniem polityków, bo do żołnierzy ja mam pełne zaufanie. Natomiast politycy nasi, komunikacja ze społeczeństwem jest na fatalnym poziomie. Nawet nie chodzi o nasze społeczeństwo, ale przede wszystkim dają sygnały do naszych sojuszników, ale przede wszystkim na wschód, do Putina. No, nie można w ten sposób traktować swoich dowódców, nawet jeżeli popełnili błąd, w co nie wierzę, żeby była jasność tutaj od początku do końca. Ale dając tego typu sygnały, pusząc się przy tym, że jakie to mamy bezpieczne niebo, jacy to jesteśmy fantastycznie wyposażeni w broń przeciwlotniczą, obronę przeciwlotniczą w postaci pilicy, mała narew, no, czy Wisła, to są te elementy obrony przeciwlotniczej, które, no, jak się okazuje, nie działają do końca. I puszczanie tego w eter na cały świat jest, uważam, nieodpowiedzialne. Tak naprawdę to jest skandal.
Może porozmawiajmy troszeczkę o tej rakiecie, no bo to jest jakby taki najbardziej potencjalne niebezpieczne wydarzenie. Mieliśmy przecież nie tak dawno też, no też w sumie nie wiemy, bo mówi pan o komunikacji, ta rakieta, co spadła w Przewodowie, no to chyba oficjalna wersja jest, że to jest ukraińska rakieta, ale też tam ta komunikacja stała na słabym poziomie, ale porozmawiajmy o tej rakiecie, która spadła pod Bydgoszczą. Ja tak się zastanawiam, na co polski rząd liczył, no bo wleciała ta rakieta 16 grudnia, tak? No pierwsza sprawa, można było ją chyba zestrzelić, jakby pierwsza opcja. Skoro jej nie zestrzelono, no to albo nie mogli jej zestrzelić, nie mieli takiej możliwości, albo nie wiem, no stwierdzili, że jest nieuzbrojona, czy że leci gdzieś w jakieś niezagrożone miejsce, no to też ciężko to założyć, no bo spadła w sumie obok niedaleko dużego miasta. No ale spadła, no i w tym momencie ja zadaję sobie pytanie, na co rząd liczył, no bo jeżeli rakieta spadła, to przecież było wiadomo, że za jakiś czas jacyś przysłowiowi grzybiarze ją odnajdą, tak? No i teraz albo czemu nie zlecono jakichś wcześniej poszukiwań po cichu, jeżeli chciano tą sprawę zatuszować, wyciszyć wojskowych, jeżeli nie zlecono, to ja sobie odpowiadam, że co, że nie wiedzieli, gdzie spadła, tak? Jak pan to ocenia, na co oni liczyli, że ci grzybiarze ją odnajdą dopiero po wyborach, czy nigdy?
No właśnie, widzi pan, pana pytanie od jest praktycznie odpowiedź, no bo ja też nie mam pojęcia, na co oni liczyli. No przecież jeżeli wlatuje obiekt latający na teren Polski. Podrywane są pary dyżurne amerykańska, polska, no bo tak wynika z oficjalnego raportu, który przedstawił minister Błaszczak. Wojskowi również potwierdzają to wszystko, więc pytanie jest kluczowe. Kto zaniechał, kto dał zezwolenie na to, żeby przerwać poszukiwania tego obiektu. W moim pojęciu jest to taka polityczna zagrywka niepasująca, bo co by się stało? Wyobraźmy sobie, w grudniu to wlatuje na teren Polski. Wcześniej generał Szymczyk odpala granatnik w swoim, jest afera w swoim gabinecie, tak? Jest potężna afera. Trzeba to czymś przykryć. Nie da się przykryć wlatującą rakietą, której nie można znaleźć. Więc wszystko jest tak naprawdę podporządkowane słupką poparcia. Nie takim racjonalnym podejściem państwa do naszego bezpieczeństwa, ale słupką poparcia. No i wyobraźmy sobie, no, ta głowica, ten pocisk, ta rakieta może przenosić głowicę jądrową. Wyobraźmy sobie, okej, nawet jeżeli by nie było tej głowicy jądrowej, ale byłaby jakaś bojowa, czy cokolwiek, nawet resztki paliwa, przecież te
napęd tej rakiety, nawet jeżeli nie była, powtarzam jeszcze raz, uzbrojona, ale napęd takiej rakiety to jest paliwo stałe, tam połączone jakimiś substancjami. Ono jest niezwykle toksyczne i wybuchowe. Więc jak można było zaniechać działania odszukania tej rakiety, tak? To jest, dla mnie to jest niepojęte, to jest nieprawdopodobne i osoba, która podjęła taką decyzję na zbity pysk przed dniem, przepraszam, nie będę tutaj delikatny w tym, co wypowiadam, no bo wtedy, kiedy mogłyby zginąć ludzie, no to wtedy byśmy się obudzili, tak? I ta delikatność w wyrażaniu swoich emocji, bo to są emocje, jakby mnie jako żołnierza wkurzają. No jak można w ten sposób postąpić przez pięć miesięcy bez mała? Nie mogliśmy znaleźć obiektu latającego, który wleciał na teren Polski. Niebywałe.
To właśnie o te emocje chciałem też zapytać, bo minister Błaszczak stwierdził, że wszystko zadziałało, procedury zadziałały, tylko zawinił dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych, generał Tomasz Piotrowski. Pan pułkownik na pewno ma jeszcze w armii kontakty. Jakie są nastroje po tym zrzuceniu winy, prawdopodobnie tak jak rozmawiamy, domniemanej, gdzieś tam wydumanej na żołnierza po takim oskarżeniu ministra Błaszczaka? Jak się żołnierze czują?
Wie pan co, jak każdy żołnierz, nie lubi dostawać za niewinność, tak? Ja przypominam sobie to, co się działo po objęciu stanowiska ministra obrony przez Macierewicza. Otóż on zrobił taką konkretną czystkę, nawet posługiwał się tym swoim chłopcem Misiewiczem, który zwalniał generałów. Znam takich, rozmawiałem z nimi, także mogę to potwierdzić. I wie pan, to nie chodzi o to, żeby wygrać dla nich, przymówię tutaj dla naszych rządzących, to nie chodzi o to, żeby wygrać wybory, tylko jeszcze się popastwić trochę nad przegranymi, niepokonanymi, a przegranymi. I jeżeli się polityk posuwa do czegoś takiego, że ruga swojego generała, dowódcę operacyjnego, że czegoś mu nie powiedział, a z drugiej strony mamy głos pierwszego żołnierza, szefa sztabu generalnego, generała Andrzejczaka, że powiadomił swoich przełożonych o incydencie, który miał miejsce właśnie w tym czasie. To mamy coś niebywałego. To rozjechaliśmy się, tak, komunikacyjnie. W tym momencie jest to sytuacja nie do zaakceptowania. Ja się trochę dziwię, chociaż bardzo delikatnie, bodajże w ustce, pan prezydent powiedział, że ma pełne zaufanie do żołnierzy, ale tutaj powinna być jasno określona sytuacja. Tam, gdzie są moje prerogatywy, ja podejmuję decyzję. A nie, zresztą tak czy inaczej, ta sytuacja powinna być rozwiązana w cieniu gabinetów, a nie puszczona na forum światowe. Opinia publiczna w takich przypadkach, robimy wszystko, żeby ten obiekt znaleźć, opinia publiczna ma się dowiedzieć, ale to też nie może być tak, żebyśmy przy tym komunikacie od razu wskazywali winnych, gdzie w jednym dniu mamy dwugłos i to nie w jakiś na przykład głos pułkownika Przepiórki, tylko głos pierwszego żołnierza generała Andrzejczaka i głos ministra obrony narodowej.
W ogóle ta sytuacja jest dosyć kuriozalna, no bo jeżeli powiedzmy znaleźli, cudzysłowie, kozła ofiarnego, na niego zrzucili, no to każdy by się teraz spodziewał, że będzie ta dymisja. Oni nawet nie mogą tej dymisji, na szczęście chyba, bo tak jak rozmawiamy, no to prezydent broni swojego generała, no ale sytuacja jest dość kuriozalna. Zrzuciliśmy winę, no i jakby na razie nic z tego nie wyniknęło, tak?
Nie, panie redaktorze, państwo, proszę sobie wyobrazić teraz taką sytuację. Otóż minister oskarża szefa operacyjnego Sił Zbrojnych, generała Piotrowskiego. Jawnie, publicznie w telewizji oskarża go o niedopełnienie obowiązków. Więc, a prezydent nie dymisjonuje tegoż generała. Więc jak pan sobie wyobraża współpracę teraz? Ja sobie takiej współpracy nie wyobrażam. Ministra z dowódcą operacyjnym. Ja wracając do Macierewicza, wtedy kiedy się nie zgadzali na to dowódca generalny, generał Różański i generał Tomaszycki, no bo żołnierz ma być cicho, tak? To jest taki żołnierski nie przywilej, tylko obowiązek. Jest cywilna kontrola nad armią, nie dyskutujemy z przełożonymi. Natomiast jeżeli rugają przez cały czas nas, politycy, no to ja przypominam część roty przysięgi. Strzec konstytucji i strzec honoru żołnierza polskiego. No nie może być tak, jeżeli nie dajmy z sobą pomiatać. Nie ma innej możliwości, podaje się do dymisji. Ja mówię o pana generała. Podajemy się do dymisji i wtedy możemy społeczeństwu powiedzieć jasny przekaz. Tak? Nigdy czegoś takiego nie miało miejsca. Moje obowiązki wykonywałem wzorowo. Zresztą procedury wojska są bardzo, bardzo jasne. I ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że coś można zataić, podrywając lotnictwo polskie, amerykańskie, dowództwo operacji powietrznych. Wszyscy wiedzą, tylko minister o tym nie wie. Nie, tutaj po prostu chodziło o to, żeby te słupki poparcia nie były. No bo w tym czasie akurat było bardzo źle, jeżeli chodzi o wizerunek partii rządzącej.
No, wie pan, są też takie teorie, że właśnie tutaj dowódca policji jakby wyprzedził działanie tej rakiety i do niej celował, także to może też mogło też tak być. Ale panie pułkowniku, już na poważnie, czy po tych wydarzeniach minister Błaszczak powinien zostać zdymisjonowany?
Bez względu. Nie, dla ministra Błaszczaka nie powinno być miejsca w rządzie za takie działania. Znaczy, ale tu się nie ma czego spodziewać, tak? No, premier, no, jak może premier powiedzieć, że ma i do jednych, i do drugich zaufanie? No coś jest nie tak, no jesteśmy jakiejś schizofrenii politycznej. No, tak się nie da. Nie można być, przepraszam tutaj, panie, my to tak nazywamy w ten sposób. Nie można wyrwać zęba na raty. Nie można być trochę w ciąży. Nie można stać rozkrokiem. To tutaj ma być jednoznaczny przekaz dla społeczeństwa. I teraz komu społeczeństwo ma wierzyć? No, mają nie wierzyć naszym żołnierzom?
No tak, no albo żołnierze mają rację, no albo minister, albo prezydent tutaj, tak? No ktoś w tej sytuacji musi kłamać, tak? Tu nie ma trzeciej opcji. Ja zapytam jeszcze o NATO, bo powiedział pan, że poderwano, taka jest oficjalna wersja, poderwano samoloty polskie i natowskie. No, jesteśmy w NATO. Jak pan ocenia reakcję już teraz NATO, no bo wiadomo, polskie, to powiedział pan pułkownik, że słupki tutaj decydują o wszystkim, polityczne złoto i tak dalej, ale no NATO chyba jakoś, miejmy nadzieję, nad tym czuwa, no ale jakoś niewiele z tego wyniknęło.
No wie pan co, ma pan odpowiedź na to, co ja wcześniej mówiłem, że tego typu sytuacje załatwia się w cieniu gabinetów. Spotykamy się, robimy konklawę, jak dymek pójdzie, to dopiero wtedy się rozchodzimy, ale tutaj ma być jasny przekaz na zewnątrz, tak? I rzeczywiście tak było również z dymisją Macierewicza. Nie widziano współpracy i dowódcy, i ministrowie nie widzieli współpracy z takim człowiekiem i zmuszono rząd polski do tego, żeby minister poleciał.
No, żadne inne tutaj kwestie nie wchodziły w grę. On hasał sobie jak chciał, robił co chciał, spóźniał się na spotkania, robił z tego sobie żarty. Tutaj generałowie, nie wiem czy pamięta pan taką sytuację w Orzyszu na poligonie, ponad godzinę czekali wszyscy w szyku, generałowie amerykańscy i armii sojuszniczych. A Macierewicz przyjechał i jakby nigdy nic, no, po prostu olewał sprawę. No właśnie oni tacy są, to jest takie traktowanie swoich partnerów tak z góry. No i przejechali się na tym i ja myślę, że tego typu sytuacje nie będą już miały miejsca i od członków NATO będzie palec wskazujący, pokazujący, gdzie jest miejsce tego typu polityków. Albo zmienicie procedury, albo zmienicie komunikację, albo siedźcie cicho, tak? Lepiej nic nie mówić, niż mówić głupotę i oskarżać swoich żołnierzy.
Panie pułkowniku, przejdźmy teraz może do przeciwnika. Co Putin, no bo mamy wcześniej rakietę, tak? Teraz te balony. Jak pan pułkownik myśli, co Putin chciał osiągnąć? No i jak patrzymy teraz po czasie, co osiągnął tymi incydentami, tymi działaniami?
No i Putin osiągnął bardzo dużo. Ja wcześniej już w jednej ze stacji, z konkurencyjnych stacji, mówiłem, kilka miesięcy wcześniej już mówiłem o tym, powtarzałem to wielokrotnie, że w tej sytuacji, wtedy kiedy Putin jest w takim tak zwanym klinczu, tak, on jest tak jak zwierzę w matni takiej, on będzie się teraz miotał i powtarzałem to wielokrotnie. Nie mam wątpliwości, że wcześniej czy później Putin przetestuje piąty artykuł traktatu NATO, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I czy my jesteśmy przygotowani na przykład na tego typu prowokacje, tak jak było to teraz pod Bydgoszczą, czy te balony lecące z Białorusi, szpiegowskie czy inne, no tutaj nie ma znaczenia. Latuje na nasz teren niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Tak? Jakie są reakcje? Czy my mamy gotowe scenariusze? No a jakby ta głowica była uzbrojona? Wybuchłaby. No nawet niekoniecznie w ładunek jądrowy, ale konwencjonalny. I niekoniecznie by zabiła kogokolwiek, ale wybucha gdzieś tam w Polsce. I czy my mamy gotową odpowiedź na to? Wiem, że w Pentagonie, również i w dowództwie NATO, pracują nad tego typu scenariuszami, bo tutaj nie chodzi tylko o Polskę. Rosjanie są bardzo zainteresowani Bałtami, tak? Czyli Litwa, Łotwa i Estonia. I gdzie tam lwią częścią społeczeństwa, może nie w większości, ale stanowią bardzo dużą mniejszość, mówię tutaj o kilkudziesięciu procentach, 30-40% w niektórych z tych krajów, to są Rosjanie. I to jest taka piąta kolumna. I czy... Przetestowanie tego typu reakcji natowskiej, okej, jak to będzie wyglądało? No bo jeżeli jest atak, to powinien być odwet, adekwatny. I czy my jesteśmy do tego przygotowani? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, testowanie systemu obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Jak to działa? Że pocisk może wlecieć i co? I nic. Ja mogę zrozumieć pocisk ten, który spadł i zabił dwóch naszych rodaków.
Przewodowy. Blisko granicy, tak.
Mogę zrozumieć to działanie naszej obrony, ponieważ ten on przebywał na terenie Polski kilka sekund, tak? I tutaj reakcja rzeczywiście może być utrudniona. Natomiast jakby pocisk przelatuje przez pół Polski i brak reakcji jest obrony przeciwlotniczej, żeby go zestrzelić, bo radary namierzyły. No wszystko okej, okay, no ale co dalej? Zaniechanie działania to jest po prostu skandal na skalę. To ja sobie nie wyobrażam tego. Kto podjął decyzję, panie redaktorze, to jest kluczowe pytanie, kto podjął decyzję o zaniechaniu poszukiwania? Teraz balonu szuka pół wojska obrony terytorialnej, policji i tak dalej, a rakieta spada i przerywamy to.
No to rzeczywiście skandal i jakaś taka wielka bezradność i bardzo to kontrastuje, tak jak wcześniej pan pułkownik też przypomniał, z tymi buńczucznymi zapowiedziami po ściągnięciu już tam, czy ogłoszeniu decyzji o kupowaniu kolejnych systemów przeciwlotniczych, jak to już nasze niebo jest bezpieczne. Myśli, już troszeczkę pan odpowiedział na to pytanie, czy myśli pan pułkownik, że Putin dalej będzie testował? Możemy się spodziewać kolejnych incydentów? Czy on będzie się rozzuchwali, jak zobaczy, że tu się nic nie stało, rakieta spadła na razie bez głowicy? Możemy się spodziewać, że za jakiś czas spadnie z głowicą?
Nie wiem, czy spadnie z głowicą, natomiast co do prowokacji Putina, nie mam żadnych wątpliwości, to będzie narastało. No proszę zwrócić uwagę, my do tej pory nie wiemy, jakie drony latały nad Okęciem, kto je pilotował. No przecież jeżeli pilot melduje, że to jest wielkości szybowca, jeden i drugi pilot, no to jest no, litości, no to przecież gdzieś to nie jest igła, to nie jest mały dronik za 5000 złotych, tylko to jest potężny statek powietrzny, jeżeli mówimy o skali lotniska i wielkości samolotu i szybowca, tak? No jeżeli takiego czegoś nie potrafimy znaleźć, zlokalizować, skąd przyleciał, dokąd odleciał, kto pilotował, no to szanowni państwo, no mamy dziurę w niebie, no. W naszym niebie, przepraszam bardzo.
Rzeczywiście no, nie brzmi to dobrze, te wydarzenia. Panie pułkowniku, na koniec chciałem troszeczkę podpytać jeszcze o grom. Mam nadzieję, że kiedyś może się pan uda zaprosić na dłuższą rozmowę poświęconą tylko tworzeniu jednostki, ale pan jest współtwórcą Gromu. Jest to jedna z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. Jaka była pańska rola w tworzeniu jednostki specjalnej Grom?
No, wie pan, Pierwszy etap, no my byliśmy, nas szóstka tak naprawdę z Lublińca, jeszcze wtedy był to pierwszy batalion szturmowy, zostaliśmy zakwalifikowani i poprzez pierwszy etap selekcji do jednostki Grom i nas, byliśmy pierwszymi żołnierzami z jednostki operacyjnej, która przyszła do Grom. No i później było takie szkolenie, które myśmy praktycznie, no, startowaliśmy, tak? Sprzętu nie było. Wiem, że ten ówczesny pułkownik Petelicki pożyczał broń. Mieliśmy dwa gaziki i dwie nyski do działania. I tak naprawdę, i dużo zapału. I myśmy sobie sami organizowali szkolenie. Dopiero później, po kilku miesiącach przyjechali Amerykanie, zobaczyli, co my potrafimy. I pierwszy etap, taki selection kurs w Stanach, my byliśmy pierwszym zwartym oddziałem Wojska Polskiego. To było nas około 20. Polecialiśmy, jeszcze byliśmy wtedy w Układzie Warszawskim, bo przypominam, że Układ Warszawski został zlikwidowany, rozwiązany w 91 roku, bodajże 3 lipca, jakoś tak. A my byliśmy na przełomie czerwca i lipca. Także pojechaliśmy jako żołnierze Układu Warszawskiego, a wróciliśmy już jako żołnierze wolnej Polski, częściowo wolnej Polski. No i po tym kursie selekcyjnym, czyli tak naprawdę selekcji w Stanach Zjednoczonych, przystąpiliśmy z Amerykanami. Amerykanie nas wtedy szkolili. Pierwszy oddział szkolili Amerykanie i później ja dostałem taką komendę po 9 miesiącach intensywnego szkolenia, żeby tworzyć drugi oddział. Dostałem, pamiętam, Poloneza 2000. Wyznaczono mojego kolegę, serdecznego przyjaciela, na zastępcę mojego i pojechaliśmy w Polskę rekrutować kandydatów do drugiego oddziału, który tworzyłem. A mój zastępca później tworzył trzeci oddział bojowy Grom. No, tak to pokrótce wyglądało.
To proszę jeszcze powiedzieć, co było takim czynnikiem wyróżniającym was, czy no ogólnie można powiedzieć Grom, że no z komunizmu, już z takiego, tak jak pan pułkownik powiedział, z Układu Warszawskiego wyrosła jedna z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. Co was wyróżniało, co było takiego niezwykłego, że z tego jeszcze niedawno Ludowego Wojska Polskiego udało się coś takiego stworzyć?
Wie pan, Nie, to było na, to nie była nazwa nasza. My zawsze byliśmy Wojskiem Polskim i dla nas Polska była najważniejsza, a nie czy przymiotnik ludowy, czy jakieś inne, nie. Było to Wojsko Polskie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nikt nie ma prawa zawłaszczać patriotyzmu, oddania Polsce, nie ma znaczenia. Byliśmy żołnierzami, byliśmy, część była funkcjonariuszami, prawda, i policji, Straży Granicznej, przecież to nie jest tak. Ciągłość państwa musi istnieć. Znakomita większość policjantów żołnierzy normalnie z wielkim oddaniem realizowała i realizuje te zadania, które były wcześniej, czyli obrony granic Polski, szkolenia się, uczestniczenia w misjach i tak dalej. Przecież tutaj nie ma dysonansu. Żołnierz, wie pan, żołnierz wszędzie jest taki sam. Nie ma znaczenia, czy służy wtedy, tak jak myśmy służyli w państwie komunistycznym, czy w państwie kapitalistycznym. My jesteśmy żołnierzami. Mamy podobne myślenie na temat ojczyzny, na temat obrony granic. Natomiast to politycy to są dranie. I to mówię o wszystkim. To politycy kreują wojnę. Nie żołnierz idzie na wojnę. Żołnierz jest tak naprawdę kierowany na wojnę. Tak? To politycy kierują żołnierza na wojnę, a nie żołnierz idzie sam. Ja panu powiem jeszcze jedną rzecz. Często w swoich szkoleniach spotykam się z pacyfistami. To znaczy ludzie, którzy nie dotykają broni, ale co pan tutaj, bo to broń, bo ja nie chcę. No to ja wtedy cytuję naszego poetę Władysława Broniewskiego. Jest taka fraza: a kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, pan jest Polskę, ale twój dom konkretnie. I co? Będziesz pozwalał na to, żeby ktoś krzywdził twoje dzieci, twoich bliskich? Masz odrobić lekcję jako lider bezpieczeństwa i temu hołdujemy. I taki ma być żołnierz, więc nie znam większych pacyfistów na świecie niż żołnierze.
Mhm. Ale co było niezwykłego w was, nie wiem, w tej szóstce, czy może wtedy właśnie w pułkowniku Petelickim, no że jednak udało się zrobić chyba coś niezwykłego, tak? Grom najlepsza, jedna z najlepszych jednostek na świecie, wtedy w Polsce na pewno najlepsza. Tak, jak pan powiedział, z niczego praktycznie, w sensie sprzętowym, zapleczowym. Co spowodowało ten sukces, pana zdaniem?
Myślę, że charyzma Petelickiego, dowódcy naszego, ale w nas było wiele takiego zapału, bo to było coś nowego. Wie pan, jak się wchodzi w coś nowego i widzi się tego sens tak naprawdę każdy dzień przynosił zupełnie coś nowego. Każdy dzień. Myśmy się zachłysnęli tym wszystkim. I to była taka euforia, to była taka pasja. A Petelicki potrafił to jeszcze podgrzać. Więc ja jestem... Myślę, że to chodziło o dobór ludzi, tak? I odpowiedni proces selekcyjny, bo to jest ważne. To nie może, nie było gwiazd, nie, tylko to jest działanie zespołowe. Zespół się liczy, a nie poszczególne osoby. I myślę, że te budowanie zespołu i taka jasna wizja tego, co ma być w końcowym efekcie, dała nam takie skrzydła. No. A on to cały czas podsycał, mówię tutaj o generale Petelickim. Zawsze będę mu za to wdzięczny, że dał nam szansę, w ogóle dał Polsce szansę, żebyśmy mieli taką jednostkę jak jednostka GROM. Zresztą ten komponent sił zbrojnych to jest, uważam, top światowy i żadnej przesady w tym nie ma. To są ludzie bardzo mocno zmotywowani. patrioci, którzy ładowali swoje ręce, to jest taki nasz żargon, pakowali swoje ręce tą robotą żołnierską na różnych misjach, szkoleniach i tak dalej, więc mamy rzeczywiście kwiat polskiej armii, to są wojska specjalne.
To zapytam jeszcze na koniec o tą Amerykę, no bo pan jako młody człowiek jedzie wtedy na to szkolenie do Stanów Zjednoczonych, no powiedzmy z biednej Polski. Co na panu wtedy największe wrażenie zrobiło? Też co może było najbardziej niezwykłego? Z czym się pan zdziwił? Co było nowego w amerykańskim wojsku, jak pan ich podpatrywał?
Wie pan co, tak. Ja się trochę też zachłysnąłem tym, co zobaczyłem. My indywidualnie byliśmy dobrze wyszkoleni. Natomiast było parę takich rzeczy, które... No dam panu taki prosty przykład. Byliśmy w takiej bazie, tajnej bazie na południu Stanów. Myślę, że to było, znaczy teraz już wiem, było to na Florydzie, chociaż przez 3 lata nie wiedzieliśmy, gdzie byliśmy. I w tym czasie, no ja byłem bardzo dobrym, zanim przyszedłem do gromu, byłem bardzo dobrym strzelcem. Startowałem w zawodach strzeleckich i tak dalej. No i instruktorzy ustawiają mnie na 5 metrów. Do tarczy. Ja mówię, Boże, kochany, tak pomyślałem sobie. No, z czym? Oni nie wiedzą, z kim grają. Ja tu taki mistrz, a oni mnie na 5 metrów ustawiają, jak ja strzelałem z 25 i trafiałem do takiego celu, jak jest na tarczy. I co się okazało? Ja nie umiem strzelać. Bo tutaj były strzelania sytuacyjne, stresowe, czyli prowadzenie jakichś elementów najprostszych, stresowych, czyli coś musisz wykonać w jednostce czasu, i leżysz, jak się do tego nie umiesz przygotować. No i tego typu szkolenia właśnie pokazały nam to, jak wygląda rzeczywiście działanie, jak wygląda współpraca w zespole, jak trzeba ufać sobie nawzajem w grupie, że to nie może być czegoś takiego, że idę do boju i ja nie jestem pewien swojego kolegi. No ja muszę być pewien, jeżeli wchodzę gdziekolwiek, cokolwiek robię, to ja muszę wiedzieć, że plecy mam zabezpieczone. I ja miałem taką, oni w nas obudzili właśnie takie poczucie wspólnoty, współpracy i bezpieczeństwa. Myśmy sobie w grupie bardzo ufali. No od tego momentu, no bo tak naprawdę wszystko zależało od nas, jeden od drugiego, tak? No jeżeli ja wchodzę gdzieś do pomieszczenia, czyszczę to pomieszczenie, to jest takie pariatywne określenie, to muszę wiedzieć, że za mną jest ktoś, kto mnie asekuruje. I to było, to dużo było o tym opowiadać, to jest, wie pan, to jest namiastka tego, co razem przeżyliśmy, ale było fajnie. No i co poza tym? Amerykanie byli bardzo zdumieni naszą taką zaciętością, możliwością, umiejętnością improwizacji, tak? Bo czasem na tym też wojsko polega, żeby w razie sytuacji ekstremalnej, jak się coś zadzieje, umieć improwizować, być elastycznym, ale również mieć otwartą głowę.
Panie pułkowniku, moglibyśmy pewnie porozmawiać jeszcze dłużej. Kiedyś mam nadzieję zaprosić pana pułkownika właśnie na opowieść tylko może o gromie. Dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę, za te przemyślenia, za też rąbek tej wspaniałej historii, którą nam pan odsłonił. Był z nami pan pułkownik Krzysztof Przepiórka, tak jakśmy rozmawiali, współtwórca jednostki specjalnej GROM. Jak pan powiedział, jeden z pierwszych 6 żołnierzy GROMu, tak?
Pierwszych 6 jednostki operacyjnych.
Jednostki operacyjne.
Generał Petryński, ówczesny pułkowniek dobrał, czyli jak szefa sztabu, całą tutaj administrację. Natomiast z jednostki operacyjnej nas przyszło pierwszych 6 z Lublińca 28 lutego 1991 roku.
Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz.
Dziękuję pięknie, miłego.
Wzajemnie. We'll be right back. Zanim przejdziemy do drugiej części programu, przypominamy, że jesteśmy niezależną telewizją internetową i utrzymujemy się dzięki waszemu wsparciu. Także jeżeli to, co tutaj widzisz, podoba ci się, prosimy, wejdź na stronę idźprodprąd.pl/wsparcie i zobacz, jak można nas wesprzeć. Można to zrobić tradycyjnym przelewem, a można także skorzystać z nowoczesnych form. Jesteśmy także na Patronite, polub naszą produkcję, zasubskrybuj nasz kanał, a za chwilę przechodzimy do drugiej części programu, w której naszym gościem będzie dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa i pastor Paweł Chojecki. Witamy w drugiej części programu. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
Za chwilę dołączy do nas dr Tomasz Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego Instytutu Sobieskiego. Także to na początek pytanie do ciebie, wrażenia. Dzisiaj naszym gościem, tak jak widzieliście przed chwilą, współtwórca jednostki specjalnej GROM. Jak skomentujesz dzisiejszy wywiad?
No bardzo ciekawie, z zainteresowaniem się tego słuchało. To jest kawał naszej historii, bo tu się pojawia na początku Układ Warszawski jeszcze, czyli jesteśmy w uzależnieniu od Rosji. Wojsko Ludowe, Wojsko Polskie jest częścią sojuszniczych armii sowieckich, można tak powiedzieć. No a tu jest to wielkie przejście na drugą stronę, wielkie przejście do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i właśnie jednostka GROM to pionierzy, to prekursorzy, no pionierzy to się może źle kojarzyć z tamtym systemem, prekursorzy, pierwsi z naszych żołnierzy, pierwsi z Polaków, którzy już zbrojnie, ramię w ramię z Amerykanami będą walczyć. Także jestem bardzo ciekawy dalszych rozmów z pułkownikiem Przepiórką, ponieważ tu jeszcze całe szkolenie, przecież i przeżyli lawinę pod Zawratem i różne takie historie. Mam nadzieję, że dowiemy się więcej. Powiem tylko, że przedstawiliśmy wam perspektywę wojskową. Perspektywa wojskowa jest specyficzna, bo jest to stosunkowo taka hermetyczna grupa, która wspiera się nawzajem. Stąd jest ta cywilna kontrola nad armią, bo wspiera się w dobrym i w złym. Także każda armia ma ten komponent pewnego takiego stania za mundurem. Stąd trzeba wziąć tę poprawkę, słuchając opinii pana pułkownika. No i jeszcze ta druga składowa, polska, specyficzna, że polska armia wywodzi się z armii, która służyła kiedyś w sojuszu z armią sowiecką, z armią rosyjską. I tutaj te wpływy do końca nie są jeszcze, można powiedzieć, jak to może doktor Pawłuszko mi pomoże, nie są jeszcze rozwiązane. Tu zresztą pułkownik Przepiórka mówił, że my byliśmy żołnierzami Układu Warszawskiego, ale walczyliśmy dla Polski. To jest ich perspektywa. Pewnie perspektywa obecnej władzy pisowskiej byłaby nieco inna. Nie jest to łatwe, żeby w ciągu jednej minuty rozstrzygnąć, także ja tylko pokazuję, że cieszę się, że ten głos w naszej telewizji wybrzmiał i czekam na więcej.
Jest już z nami dr Tomasz Pawłuszko. Witamy pana doktora bardzo serdecznie.
Witamy.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, rozmawiamy ogólnie o tych wydarzeniach z polskiego nieba, tak to trzeba ogólnie powiedzieć. Zapytam pana doktora jako specjalistę, troszeczkę z lotu ptaka, jak pan ocenia zachowanie polskiego systemu przeciwlotniczego? No bo ja tu sobie czytam 14 października 2022 roku, jak premier Błaszczak mówił tam wtedy, Niemcy tam te patrioty nam oferowali, on mówi: zbudowaliśmy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej, mamy pioruny, zestaw Pilica, Małnarew i patrioty, dzięki staraniom rządu PiS nasze niebo jest bezpieczne. No i tam, że nie musimy przystępować do tych programów przez Niemcy zakładających budowę mniej zaawansowanego systemu. No i teraz to mamy ten październik. Potem mamy grudzień, wpada ta rakieta. No okazuje się, że polskim jedynym jakby Polakiem, który stoi na straży honoru polskiego nieba, jest generał Szymczyk, tak, który dwa dni wcześniej już celuje do tej rakiety. No ta rakieta spada, leży
tam sobie.
Ale to
policja, to nie wojsko.
No tak, ale tu wiesz, wszyscy się z niego śmieli, a tu wiesz.
No przewidujący on bronił honor, człowiek.
Także jak pan ocenia to jakby takie sprawdzam, tak? No teraz mamy te balony, też gdzieś tam zaginęły. Czy to są takie zagrożenia, że no po prostu się nic nie dało zrobić? Czy gdzieś jednak jakieś zaniedbania i luki w tym systemie ciągle są?
No to jest duża sprawa. Rozmawialiśmy wtedy, jak ta rakieta w przewodowie spadła, że ona wtedy leciała kilka sekund, może minutę i nie było czasu na reakcję, a w tym przypadku był czas na reakcję. I dlaczego tej reakcji nie było? Albo inaczej, jaka ta reakcja była? Znaczy, co wiemy? Bo wiadomo, że ja nie mam pretensji, że część z tych informacji jest tajna, bo tak być powinno. Natomiast bardzo dobry tekst opublikował też major Fischer w Polityce, również bardzo polecam, bo to lotnik jest. Więc ja jakby uogólnię te wątki z perspektywy całego systemu. Po pierwsze, my nie mamy procedury reagowania tak naprawdę. Mamy procedury natowskie, a one są na czas wojny i na czas pokoju. A nagle wlatuje rakieta w czasie pokoju i nasze służby nie wiedzą, jak się zachować za bardzo, więc realizują tą procedurę, którą mają. A procedura, którą mamy na czas pokoju, to jest wysłanie samolotów. Samoloty natowskie, AWACS, więc całe NATO to widziało. I proszę zauważyć, że sojusznicy przez 5 miesięcy taktownie milczeli. Być może prezydent Biden dlatego nie do końca chciał się z naszymi oficjalami spotykać. No i nagle sprawa wypływa po tych paru miesiącach. Poderwano samoloty, ale nie dokonano próby zestrzelenia. Dlaczego nie dokonano próby zestrzelenia? Ponieważ prawdopodobnie nie mieliśmy dyżurów przeciwlotniczych, ponieważ to jest dla trybu wojennego. Bo my mamy oczywiście system, który byłby w stanie taką rakietę zestrzelić. To państwo mogą sobie wygooglać, to jest na przykład zestaw Poprad. Tak, to jest, upraszczając, to są 4 rakiety typu Piorun na ciężarówce. Więc one są w stanie zestrzeliwać cele do 5 kilometrów, więc gdyby udało się przewidzieć tor lotu rakiety i byłby taki zestaw pod Warszawą lub Bydgoszczą, nie stał w hangarze, tylko był w polu, gotowy podczas dyżuru, to wówczas taki obiekt mógłby zostać zestrzelony. Ale tutaj się pojawia kolejny problem, na który chyba zwrócił uwagę generał Gocuł, porównując to zresztą do sytuacji w Ukrainie. My mamy 19 albo 20 radarów takich stacji radiolokacyjnych. One nie pokrywają całego terenu Polski, są luki, więc ten system radarowy nie jest doskonały i dlatego trudno przewidzieć tor lotu rakiety. Ta rakieta była uszkodzona prawdopodobnie, więc ona kluczyła. No za wiele więcej nie wiemy. No wiemy na pewno, że wszyscy o tym wiedzieli, tylko polska opinia publiczna nie wiedziała. Ja tutaj jestem pełen nieufności co do wypowiedzi pana prezydenta i pana premiera, że dowiedzieli się dopiero w kwietniu, skoro generał Andrzejczak powiedział, że poinformował zwierzchników. No i takie szczęście w nieszczęściu, że generał Andrzejczak powiedział to 10 maja, a dopiero potem zaczęła się ta cała awantura medialna. Więc tak naprawdę potem już by żołnierze prawdopodobnie nie mogli zabrać głosu publicznie, chociaż generał dowódca operacyjny też zabrał głos. Tam było parę zawoalowanych takich wiadomości w tym jego nagraniu, ale to jakby jest inny temat. Tak więc mamy błędy w procedurach, mamy całą ogromną ustawę o obronie ojczyzny, którą trzeba by uzupełnić na wypadek właśnie reagowania kryzysowego tego typu.
No, mówi pan o tych zestawach Poprad 5 kilometrów, no ale to by trzeba założyć, że ten zestaw musiałby, powiedzmy, zostałaby obliczona trajektoria. Tak jak wiemy, to jest pocisk manewrujący, on sobie ma zaprogramowaną tor lotu, wcześniej skręca. No i ten zestaw musiałby zostać odpalony, gdzieś tam przejechać prawdopodobnie, tak, rozstawić się, strzelać to wszystko pewnie, nie wiem, pewnie w parę minut, tak? No bo przecież ta rakieta jakoś tam długo nie leci. Także no, to nie wróży nic dobrego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ja zapytam jeszcze pana doktora to samo pytanie, co zadałem wcześniej pułkownikowi Przepiórce. Jak pan ocenia, na co nas rząd liczył? No bo wleciała ta rakieta, nie zestrzelono jej, nie znaleziono, czyli co? Prawdopodobnie nie wiedzieli, gdzie spadła. No i co? I liczyli, że nikt tego nie znajdzie? Ci grzybiarze nie znajdą ją do wyborów? Czy co? Jakaś bezradność taka była, że nie wiemy, co zrobić, to nie robimy nic? Na co oni mogli liczyć?
Ja się zgadzam z opinią pana pułkownika, że no tutaj czynnik decyzyjny zawiódł przede wszystkim. Znaczy, nie podjęto decyzji i kto nie podjął albo podjął o szukaniu tego obiektu, który gdzieś się rozbił, bo zniknął po prostu z radarów. I no, dla mnie to jest rzeczywiście zagadka, bo tutaj jakby no, tu minister Błaszczak za bardzo nie ma pola manewru, bo albo ktoś nie dopełnił obowiązków i on za to politycznie odpowiada, albo on to kazał zrobić, albo teraz jest konflikt z generałami i nie panuje nad armią, w sensie cywilnej kontroli nad wojskiem. Więc nie ma dobrego rozwiązania w tej chwili dla ministra obrony. A część wiadomości, oczywiście część danych jest raportów tajna. Więc tak naprawdę nie wiemy, tak, co się tutaj mogło wydarzyć. Mnie się wydaje, że to jest bardzo duże zaniechanie. Tutaj pułkownik wspominał o NATO, o tych dyżurach. Wszystkie wywiady wszystkich państw NATO wiedzą o tym, co się stało i wiedzą od grudnia. I na pewno oferowały pomoc. Ja myślę, że reakcja Niemców z bateriami Patriot to było właśnie coś takiego. Tylko że to, no znów tutaj zgodzę się z pułkownikiem, no byłoby kiepskie politycznie dla obozu rządzącego. Zwłaszcza dzień po odpaleniu rakiety przez generała Bazukę na policji, jak to mówią oni. Tak więc no, nie ma sytuacji, w której byśmy uniknęli kompromitacji. Najmniejszą kompromitacją byłoby po prostu znalezienie tego obiektu samemu i zatajenie tego. O, widzę, państwo pokazujecie rakiety, zestawy HIMARS. O, właśnie no, 5 pierwszych zestawów przyjechało na dniach, także za późno, żeby przykryć aferę.
Kilka waszych głosów. Johnny Walker, nasza armia działa od 7 do 15 w dni robocze. Mariusz Michałek, Rosja traktuje Polskę jako zdrajcę, która porwała resztę krajów postsowieckich do pozbycia się jedynie słusznych wpływów Rosji, która uważa się za obrońcę słowiańskich krajów. No z tym działaniem 7-15, no trochę się śmiejemy, ale rzeczywiście jak na razie no mamy jakby trzy takie sytuacje, sprawdzam, przewodów, tak, potem Bydgoszcz i balony, za każdym razem wychodzi na razie słabo. To zapytam jeszcze, zanim przejdziemy do balonów, was panowie, no co z tym klinczem właśnie w dowództwie, co z ministrem Błaszczakiem, bo tutaj pułkownik Przepiórka no liczy na to, że gdzieś tam będzie nacisk z zewnątrz i minister Błaszczak się poda do dymisji. Jak myślicie, czy jednak generał się poda do dymisji, czy go zmuszą do dymisji? No bo na razie jest oskarżenie, no i cisza, jak to w Polsce na razie, tak? Rzucono coś i nie ma decyzji, już ładnych przecież parę dni. Wydaje się, że prezydent na razie to blokuje. Jak to się skończy?
No jak to się skończy, to w ogóle nie jest jakaś taka wielka troska Polaków, bo tu już mówiliśmy o kilku bardzo dużo poważniejszych elementach. Tu pułkownik Przepiórka mówił, mamy dziurawe niebo, nie? Czyli praktycznie no tu pan doktor potwierdza, że no mamy tych powiedzmy 20 radarów, które nie do końca panują nad sytuacją. Nie mamy procedur, mamy procedury pokojowe, które kompletnie nie przystają do czasu wojny, nie? Czyli albo powinniśmy przejść na procedury wojenne, no albo wprowadzić jakiś trzeci tryb pod hasłem Rosja, nie? Że tu pokój. No
bo mamy procedury pokojowe, także jak ktoś wlatuje, podrywane myśliwce muszą
podlecieć. No tam patrzą, co to jest.
Co to jest, tam wydać ostrzeżenie i dopiero coś dalej.
Nie, no to praktycznie,
dalej, tak?
Praktycznie niemożliwe tego. Powinien być jakiś trzeci, albo przejść na tryb wojenny i tyle, jeśli chodzi o reagowanie, no albo wprowadzić jakiś trzeci tryb, żeby jednak mimo wszystko kontrolować polskie niebo i umieć zestrzeliwać to, co nadlatuje, szczególnie ze wschodu. Także to, czy który z tych panów, czy pan minister, czy panowie generałowie, bo tu dwóch praktycznie, to jest dla Polaków już mniejszy jakiś problem, nie? To są jakieś rozgrywki polityczne. Dla mnie, jako pastora i też dziennikarza, no najważniejszym problemem w tym wszystkim jest skala, można powiedzieć, arogancji polityków w stosunku do narodu. Naród powinien być informowany. Naród powinien znać prawdę, a jest okłamywany i to w perspektywie wielomiesięcznej. Nie, że tam potrzebują 3 dni na jakieś procedury, zatajenie pewnych rzeczy, żeby wróg się nie pokapował, bo to jeszcze bym był w stanie zrozumieć. Naród jest notorycznie okłamywany przez polityków i to jest dzisiaj, można powiedzieć, bezsporny fakt, co do którego nie ma żadnych wątpliwości, bo te gadki, że ktoś nie wiedział, no to niech się przyniesie do takiej roboty, no nie wiem, są, nie będę im mówił, no czekają miotły na wiatr, czy coś tam, no jak może szef jakiejś, no polityczny nominat, czy prezydent, czy premier mówić, że on nie wiedział czegoś. Jak on nie wiedział, to on już się podaje do dymisji. On już wczoraj powinien być zdymisjonowany, nie?
Oglądałem.
Nie wiedział. To jest kłamstwo. Czyli widać, że Polacy nie są informowani i są okłamywani notorycznie. Bo nawet powiedzmy, że się armia zbuntowała i nie powiedziała PiS-owi, co jest. No to przecież mają natowskich sojuszników. To natowscy sojusznicy też Dudę i Morawieckiego okłamali. No,
za mało czasu było, że upłynęło. Te 4 miesiące nie wystarczyło. Oglądam taki teraz serial, już obejrzałem, Wyniosłe wieże, właśnie amerykańskie o zamachach World Trade Center, i tam też CIA tak właśnie twierdziło, że tam dostało tego maila, że zamachowcy już są w Stanach Zjednoczonych, ale tam 53 osoby, nikt nie odczytał tego maila. Także tak oficjalnie zeznawali. Panie doktorze, pana zapytam. No bo tutaj i pastor, i pan wcześniej też powiedział, że nie wierzycie za bardzo w to, że tam nikt nie wiedział. Jaka będzie przyszłość? No bo tutaj pułkownik Przepiórka powiedział, że on sobie nie wyobraża teraz współpracy. Możemy zobaczyć jeszcze, zanim przejdziemy do tego pytania, krótkie jeszcze off the record pana pułkownika, który przytoczył takie motto, które odnosi się do tej sprawy. Zobaczmy to jeszcze.
Można było jeszcze dołożyć jedną rzecz. O, takie właśnie motto, że żołnierz ma wiele obowiązków, ale ma jedno niezbywalne prawo, być dobrze dowodzonym. I to zostało zachwiane przez tej polityków. No i właśnie o to chodzi.
Zostało to zachwiane, to zaufanie. Czy to może jakoś negatywnie wpłynąć na polską armię, taki konflikt na samych szczytach?
Zdecydowanie tak. Proszę sobie wyobrazić, no ilu teraz żołnierzy odeszło? Kilkanaście tysięcy. Gdyby zostali wyrzuceni dowódcy generalni, to odejdzie kolejnych kilka tysięcy żołnierzy, a lipiec to jest miesiąc, kiedy się składa wypowiedzenia, bo to jest 6 miesięcy trwa ten okres. Tak więc zobaczymy tak naprawdę w lipcu, jak wojsko zareagowało, czy zagłosowało nogami, czy jednak stwierdziło, że poczeka na wybory. No bo żołnierze to też są ludzie, to też są wyborcy, to są też osoby, które obserwują różne procesy od wielu, wielu lat. Ja bym zwrócił uwagę na ten czynnik polityczny, bo on jest rzeczywiście ważny. Do tej pory ci kluczowi politycy PiS-u z otoczenia najbliższego Jarosława Kaczyńskiego, tacy jak Błaszczak, jak Brudziński, byli w miarę z dala od różnych afer, jakby budowali na tym swój wizerunek, że oni nie są aferzystami, że oni coś tu budują, że Błaszczak kupuje nowy sprzęt, że mamy sukcesy, co tydzień jakiś kontrakt, że to jest sprawny minister, menedżer, że jest porządek, że Polska się zbroi, piszą o nas na świecie i tak dalej, i tak dalej. Po czym przychodzi kryzys, no i minister ucieka, stchórzył. I to jest oczywiście problem ministra. To, co robi partia władzy w tej chwili, to jest próba zamiecienia tego pod dywan zakupami sprzętu, czy tematem 800+. I myślę, że to nie zadziała, bo pewne jakby takie relacje zostały zachwiane, czyli żołnierze nie są pewni, czy minister nie chciał przypadkiem ich kosztem, a przecież wykształcenie tych oficerów kosztowało grube miliony złotych. I to nie tylko tych. Pamiętajmy, że Macierewicz zwolnił ponad 20 generałów, kilkuset pułkowników, to czyli cała ta czystka była, prawda, w wojsku, można powiedzieć. I teraz może być kolejna, ja się tego oczywiście obawiam. Żołnierze oczywiście mają racjonalne powody, żeby być w armii, są też powody patriotyczne. Natomiast czasami jest tak, że ktoś ma po prostu dość i, jak to się mówi, rzuca kwitem, bo nie chce, żeby ktoś na niego zwalił i odejść w niesławie. Ja myślę, że generał, nagrywając to swoje wideo w piątek, w zeszły piątek, mówił też o tym, że to jest taki kontekst rosyjski oczywiście, tak, że jeśli Rosjanie są w stanie jedną pustą rakietą wywalić nam całe dowództwo wojskowe w państwie, to jest ogromny sukces Rosji. To jest ten podtekst w tym filmiku generała. Abstrahując już od kwestii wewnątrzpartyjnych, no tutaj będzie jeszcze prowadziła działania prokuratura. Pytanie, w jaki sposób Ziobro będzie chciał wykorzystać osłabienie najbliższych polityków z otoczenia Kaczyńskiego, no bo nadchodzi kampania wyborcza.
To jeszcze chciałem dopytać, tu już pan doktor zasugerował te inne tematy w tym przemówieniu, wystąpieniu generała Piotrowskiego, bo kiedy ja go wysłuchałem, no to miałem takie jakieś nieodparte wrażenie, że generał Piotrowski chce nam powiedzieć o coś o jakimś zagrożeniu, o którym Polacy nie wiedzą. Czy pan doktor też odniósł takie wrażenie, że tu jakieś takie alarmistyczne tony się pojawiły?
Pan generał ma oczywiście dostęp do informacji najtajniejszych i on wie doskonale, co się dzieje w Kaliningradzie, teraz w Królewcu i co się dzieje. Być może były inne obiekty, być może były inne prowokacje, być może były jakieś próby werbunku. Nie wiemy tak naprawdę, bo no generał też jest człowiekiem, który jest na czele pewnej hierarchii. Jego obowiązuje tajemnica państwowa. Nie może wszystkiego powiedzieć. Wielu komentatorów rzuciło się na generała, że to taki głupi propagandowy tekst, jakiś taki nie wiadomo o co chodzi, że powinien się przyznać, co powiedział, czy zrobił. Nie, właśnie nie powinien, bo prawdopodobnie to są informacje klauzulowane. Nie może powiedzieć, co powiedział prezydentowi. Natomiast rzeczywiście martwiące jest to, że no w tej chwili mamy kryzys, który jest taki jakby trochę bombą z opóźnionym zapłonem. I na pewno na najbliższych konferencjach, czy to Strategic Arc się zaczyna jutro, czy będzie Defense Day, no minister Błaszczak będzie uciekał wzrokiem przed pytaniami zagranicznych sojuszników, generalicji i tak dalej, bo to jest problem dla całego NATO oczywiście, tak? Bo te wszystkie procedury, które my mamy, to jest tak naprawdę procedura air policing, czyli te samoloty latające wzdłuż granic wschodniej flanki NATO. I oczywiście przede wszystkim ma to na celu ochronę państw bałtyckich, ale również i wojsk u nas. Tak więc jeśli te procedury nie zadziałały, a my jeszcze robimy wokół nich polityczną szopkę, to jest bardzo niedobre. I szkoda, że minister nie wsparł tutaj generalicji, tylko próbował zrobić z niej kozła ofiarnego. Natomiast no, dymisje ewentualne żołnierzy zależą od prezydenta Dudy, a nie od ministra Błaszczaka. A prezydent Duda oczywiście politycznie też to wykorzysta na swoją korzyść i w taki sposób, żeby tą sprawę, podejrzewam, wyciszyć i też nie dawać paliwa opozycji przed wyborami. Tak bym to widział. Natomiast czy tam były jeszcze jakieś podteksty o innych zagrożeniach? Wydaje mi się, no to by było już za dużo powiedziane, ale zakładam, że generał wie dużo więcej niż my.
Powiedział pan doktor wcześniej o takim, trzeba powiedzieć, dobrym budowaniu PR-u ministra Błaszczaka, że on unikał afer jakichś tam wojennych z opozycją, tylko gdzieś tam był budowany. Mówiło się nawet Błaszczak 2025, że po Dudzie być może będzie się ubiegał o reelekcję. No, że
albo
tutaj,
po Kaczyńskim.
No, chodzi mi o prezydenturę.
Wiem, ale w partii mówię też.
Albo premierostwo również.
Tak, że ten zakupy, że polska armia, no i przyszedł taki moment rzeczywiście dużej afery, no i on na razie ucieka. Panie doktorze, zapytam jeszcze o te balony, no bo rakieta, no to umówmy się, to jest, no powiedzmy chyba jeden z wyższych, z trudniejszych zagrożeń, bo nawet te air policing, te misje, no to często czytało się, że gdzieś tam samoloty były podrywane, przechwytywały jakieś rosyjskie samoloty, które się zbliżały, no i tamte sobie zawracały, czy tam gdzieś, że Rosjanie latali bez tych włączonych transponderów. Tak, że ta procedura działała bardziej na samoloty, na rakiety, no to widać na razie jest to zbyt długa procedura, no ale balon no to leci sobie powoli, tylko tyle, że wysoko. Jak pan ocenia tutaj to działanie polskich systemów przeciwlotniczych, że gdzieś tam też już na zachodzie kraju cały czas patrzono na ten przez radary i na zachodzie stracono ten balon ze wzroku, tak, i teraz go szukamy. Czy tutaj wszystko zadziałało? Nie, to nie jest jakiś taki prosty obiekt, którego się łatwo dałoby zestrzelić jakimś F-16?
Panie redaktorze, na balon to się nawet Amerykanie ostatnio nabrali, chiński balon. Oczywiście tu nie chodziło tylko o Polskę, tylko o testowanie NATO. Akurat będzie szczyt w Wilnie NATO, szczyt natowski i dobrze byłoby podjąć te kwestie wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, czy modyfikacji procedur sojuszniczych, reagowania kryzysowego, bo w tej dziedzinie to powinno być. Co do balonu, rzeczywiście jest to obiekt wolno lecący, łatwy do wykrycia. I tutaj też politycy i dowództwo być może powinno zdać politykom sprawę, dlaczego ten obiekt był w naszej przestrzeni powietrznej przez wiele godzin. bo powiedzmy rakieta leciała pół godziny, 40 minut, balon był wiele godzin. Dlaczego tutaj nie rozpoznano tego obiektu w sposób należyty? Czy po prostu nie chciano drażnić nikogo albo pogłębiać kryzysu PR-owego? Też byłbym skłonny takie wytłumaczenie tu przyjąć. Że politycy, pamiętajmy, oni są w pracy od 7 do 15 politycy, a krajem się zajmują ewentualnie po godzinach. Więc polityk dba przede wszystkim o swój wizerunek i kolejna taka kompromitacja no byłaby też kompromitująca dla polityków, więc wyciszyli, bagatelizowali, próbowali zasłonić tutaj się procedurami.
Mieli, no to by się mogli puszyć, że tu nagle zadziałało wszystko, to czemu jakby nie skorzystali z tego? No, bo to był jakby idealny moment, żeby się właśnie jakby odegrać PR-owo, tak mi się wydaje.
No tak, no wtedy obwinienie generała byłoby dużo łatwiejsze. Wtedy nie zadziała, a teraz my zadziałaliśmy. Tak więc myślę, że to była prowokacja pod kątem ćwiczeń Anakonda, które są na północy Polski. Aczkolwiek to był po prostu taki test polityczny. Myślę, że nasi rządzący nie wykorzystali tutaj tej okazji. Być może byli w stresie, że znowu coś nie wypali. A że w Polsce mamy tak zwaną nieformalną doktrynę pod tytułem jakoś to będzie, no to stwierdzono, że jakoś to będzie, czasami będzie tupolew z tego, czasami nie. Czyli niektórzy nawet mówią o tupolewizmie, prawda, że są kolejne katastrofy wynikające z błędów decydentów. I to jest naprawdę kłopot, bo czy wtedy tacy decydenci są wiarygodni? I to jest w tej chwili duży problem dla PiS-u. Mówiliśmy wielokrotnie o tym, że tematyka bezpieczeństwa będzie dla nich dużym atutem, no bo te wszystkie zakupy, jeśli to zsumować, to wygląda dobrze, dobrze się o tym pisze, dobrze się o tym mówi. Wojsko, rozbudowa, progres i tak dalej, czego nie można powiedzieć o gospodarce. A teraz nagle się okazuje, że ten silny argument został im wytrącony z ręki. No i zobaczymy, co zrobią. Ja myślę, że będzie wyciszanie tego tematu. I za to pojawi się mnóstwo filmików z odbieraniem nowego sprzętu, bo przecież przyjadą Abramsy, przylecą samoloty z Korei, zaczęły przypływać Himarsy, przyjadą kolejne czołgi. Także spodziewam się wyciszenia tego tematu, natomiast on nie da się do końca wyciszyć, bo po prostu za 2 miesiące mamy szczyt NATO w Wilnie i te tematy także w kontekście międzynarodowym po prostu wrócą.
No może stwierdzono, że jak balon wleciał, to jakoś to przecież i wyleci, nie?
No to... No w jeden tam do Danii gdzieś trafił, także nie ma kłopotu.
Ale no, trzeba przyznać, że w tym ostatnim czasie mamy dużo tego, no bo teraz jeszcze już ledwo te balony sobie wyleciały, no to ta informacja o tych dronach i tu zdaje się na Okęciu, tak? To był ten większy jakiś wielkości szybowca.
3-metrowy.
Tak, tam jakieś pyżowice to kwadrokopter chyba, tak? To troszeczkę mniejszy, no ale też duży. No to znowu jakoś nie jest zbyt bezpiecznie, jakoś nie za dużo teraz tych informacji, nie wskazuje to, że jednak ten system nie działa, czy to po prostu tak się złożyło i to są jakieś tam wypadki przy pracy? Panie doktorze.
No wydaje mi się, że to są luki w systemie po prostu i czy one są testowane świadomie, celowo, czy zupełnie przypadkowo, bo przecież to mógł być cywilny obiekt, który na coś spadł, prawda, albo mogło to być jakieś zaniedbanie, albo kolejna rakieta z Ukrainy, tak, i uzbrojona lub nie, prawda, więc tak naprawdę takich sytuacji hipotetycznych, myśmy o tym już mówili jeszcze jesienią, także hipotetycznych sytuacji jest mnóstwo. Wybuchająca ciężarówka na stacji benzynowej, to nie musi być obiekt latający. Bo zawsze jest pytanie, czy ktoś w to strzelił, czy ktoś zbombardował, czy ktoś coś przemycił. To jest test dla struktur państwa, dla reakcji. Oczywiście jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to relatywnie jest proste. Natomiast powinniśmy się spodziewać kolejnych prowokacji, które by zniechęcały Polskę i inne kraje i Polaków do wojny, zniechęcały do pomocy Ukrainie. Mogą się pojawić jakieś prowokacje na tle etnicznym, także to nie musi być akcja typowo militarna, to nie musi być obiekt militarny. To jest po prostu testowanie procedur, najlepiej tych, których nie ma, a powinny być, prawda? Albo takich procedur, których nie ma w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego. No bo teraz, jak wiecie państwo, mówiliśmy o ustawie o ochronie ludności, ona wciąż nie jest jeszcze w mocy, jest procedowana, nie wiadomo, czy wejdzie w życie, więc Póki tej ustawy nie ma, dalej są luki, nie wiadomo, kto ma budować schrony, nie wiadomo, kto ma robić ochronę to już jest ewakuacji, także jest mnóstwo luk.
Trzeba się cieszyć. Jest aplikacja, to już wszystko działa. Za chwilę zobaczycie naszą sondę. Pastor Paweł Chycki, jak ty reagujesz na te doniesienia, tą całość tych informacji, bo ja tak sobie też myślę, no bo rozmawialiśmy już z naszymi gośćmi, że Putin no, osiągnął dużo, no bo jest kryzys, tak? W wojsku jest kłótnia, jest konflikt, ale ja tak sobie też myślę jako Polak, że no w sumie takie wydarzenia to może i dobrze, że się dzieją, no bo jakby nikt nie zginął, tak? A system się poprawi, nasz przeciwlotniczy, moglibyśmy chyba wyciągnąć, jakby może być dobro wyciągnięte z takiej sytuacji, że na przyszłość, gdy już wpadnie rakieta jakaś, no to polskie systemy już będą mądrzejsze o te kompromitacje wcześniejsze. Jest, no jakoś, czy jest to dobra nadzieja? Czy...
Jakoś trudno mi w ten twój optymizm uwierzyć. Jeżdżąc po Lublinie, bardzo często mijam na głównej ulicy Lublina taki billboard rosyjski. To nie nasza wojna i no, taka propaganda tu w stylu tego też chyba doktora, nie, który się tam gdzieś przekręcił, bo wcześniej został tam przez prezydenta Dudę odznaczony jakimś wysokim odznaczeniem państwowym, a teraz uprawia ruską narrację. No to taki wielki billboard na głównej ulicy Lublina cały czas funkcjonuje. Nie? Czego myśmy się nauczyli o dezinformacji, o rosyjskiej propagandzie? No niczego. Czyli jak takiego billboardu będącego, można powiedzieć, billboardem Putina w centrum Lublina, nie wiem jak tam, czy u was też takie są w innych miastach, my nie potrafimy sobie z tym poradzić, to chcesz mi powiedzieć, że wyciągniemy wnioski po tej rakiecie?
W balonach.
Ktoś nas tu robi w balona.
No, jesteś mniejszym optymistą niż ja. Zobaczmy sobie teraz wyniki naszej sondy. Zagłosowało was ponad 300 osób. Dziękujemy za wasze głosy. Pytanie było, czy według ciebie polskie niebo jest bezpieczne? Tak, 8%, nie, 88%, nie mam zdania, 3%. Panie doktorze, to na koniec też zadam to pytanie z sądy do pana doktora. Czy my możemy być spokojni, patrząc w niebo na wschód?
No, dopóki nie zmienią się procedury, to nie. No, ja się tu zgodzę z tym, co powiedział pan pułkownik. Jeśli przez parę miesięcy od upadku rakiety pod Hrubieszowem nie wypracowano nowych procedur, to jest ryzyko, że kolejnych parę miesięcy również będzie zmarnowane. Pewną nadzieją, tak jak już wspomniałem, jest szczyt NATO w Wilnie. Rządzący nie będą chcieli wypaść tam śmiesznie, blado. Więc prawdopodobnie pojawią się prośby o nowy sprzęt, o nowe systemy radarowe, o jakieś przeciwrakiety, bo już mamy te zamówione Patrioty. Może dyskusja wokół tego się potoczy. Może to byłby dobry efekt z tego wszystkiego, jeśli minister Błaszczak będzie potrafił przyznać się do porażki.
No, miejmy nadzieję, że rzeczywiście ta sytuacja jakoś się poprawi i to Polska może, bo wojsko tu nie musimy oskarżać, wyciągnie wnioski. Coś jeszcze chcesz?
A ja wyciągnąłem tutaj takie wojskowe sprawy. Jakby ktoś z naszych żołnierzy, służb nas oglądał, a nie ma Biblii, to zobaczcie, mamy taką wersję wojskową Nowego Testamentu, a tu mamy też całą Biblię w takim fajnym wojskowym i kamuflażu, i formacie. Mamy też policyjną, no ale dzisiaj był bardziej wojskowy temat, także kto z was chce...
Policjant też się pojawił.
Pojawił się...
Dosyć pozytywnych teraz w kontekście.
Także kto z was chce, to piszcie do nas, wyślemy wam, to są bezpłatne egzemplarze, za koszt wysyłki płacicie, także... Akurat się tak zdarzyło, że program o wojsku, a my mamy całą paczkę tego typu Biblii, także mogę wam z przyjemnością wysłać.
Zachęcamy was też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na 533-906-230 Paweł Machała odbierze, albo 536-813-435 Michał Fałek. Przypominamy jeszcze raz o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy 440 gitar. Przypominamy o tym challenge'u, żeby co miesiąc 1000 osób wspierało telewizję Idź Pod Prąd. No jeszcze mamy ponad pół miesiąca, także liczymy, że tym razem się się uda. A my się z Państwem już będziemy żegnać. O 17:00 serwis informacyjny w naszej telewizji, a o 18:00 dogrywka. Ze mną był dr Tomasz Pawłuszko. Dziękuję panu doktorowi bardzo za dzisiejszy czas.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
I pastor Paweł Chojecki, dziękuję.
Również dziękuję.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Obaj kochają wolność. Obaj chcą zmienić Polskę. Próbowali to zrobić już za komuny. Nie poddali się mimo przeciwności. Teraz połączyli siły. Misjonarz, muzyk Joe Łosiak, współpracownik księdza Blachnickiego, twórcy Oazy, niewygodnego dla komunistów i biskupów. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny największej chrześcijańskiej telewizji w Polsce. Po raz pierwszy razem w USA zapraszamy na spotkanie z Polonią. Lecimy po wolność. Chicago, 26-28 maja, środkowa Floryda, 2-4 czerwca. Przyjdź, przeżyj wspólnotę, zainspiruj się, dołącz. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na kontakt@idpodprąd.pl.